Radio Kraków.
A u nas dzisiaj trochę jakbyśmy mieli wigilię, bo gości mnóstwo, tylko się zmieniają. Dwie Karoliny K. dzisiaj z nami. Karolina Kamińska, Karolina Kazon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo jestem podekscytowany tą wizytą, bo jestem ciągle podekscytowany spektaklem, w którym obydwie razem zagrałyście. To jakiś absolutny hit, o którym już mówi cała Polska. Ale powiem wam szczerze, i ostatnio spotkałem waszego kolegę z teatru, któremu powiedziałem dokładnie to samo. Gdyby Katarzyna Szyngiera, reżyserka tego spektaklu, przyszła do mnie jako dyrektor teatru i o tym opowiedziała, to bym się pewnie nie zgodził, ponieważ to brzmi jak projekt, na którym się łatwiej wywrócić niż dzisiaj na ulicy, na tej ślizgawicy. Czy powiedzcie od samego początku, jak wyglądała praca nad tym spektaklem i czy od początku miałyście wiarę w to, że to będzie taki sukces, jaki jest? Karolina Kamińska.
Tak. Masz rację, to brzmiało bardzo ryzykownie. I ja na przykład byłam bardzo podekscytowana i bardzo wierzyłam w ten projekt. Natomiast co jakiś czas pojawiały się myśli, czy to na pewno się uda. Na pierwszej próbie, kiedy wysłuchaliśmy całej playlisty, można powiedzieć, czyli całego spektaklu złożonego tylko z piosenek, tylko z fragmentów rapu, no to było coś wyjątkowego. I oczywiście pojawiały się pytania, czy damy radę, czy widz da radę, czy ma taką wyporność, żeby przez 2 godziny słuchać tylko muzyki.
To było pytanie, które właściwie do nas wracało co jakiś czas. Czy
tak.
To wytrzyma? No bo to też jakoś było szokujące na pewnym etapie. Ja się z tym jakoś zmierzyłam na samym początku prób, że oto bierzemy udział w spektaklu, w którym nie pada właściwie żadne słowo. My śpiewamy non-stop
żadne
przez...
Żadne słowo mówione.
Mówione, tak. Te słowa są rapowane albo śpiewane. Ja w takim projekcie rzeczywiście nie brałam do tej pory udziału.
Ja też nie.
Nie wiedzieliśmy, co z tego będzie. Ale
materiał był wspaniały i naprawdę, kiedy słuchaliśmy tego po raz pierwszy, to reagowaliśmy żywo, śpiewaliśmy od razu, ruszaliśmy się i bardzo chcieliśmy to robić. Ale tak, te pytania, czy to się uda, pozostawały tak naprawdę do samego końca.
Do premiery nam właściwie.
Do premiery nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie.
Ale tutaj zrozumiałam z tego, co Karolina Kamińska powiedziała, to dostaliście wszyscy cały materiał muzyczny już na pierwszej próbie. Jak to wyglądało? Jak wygląda praca nad takim spektaklem?
Znaczy tutaj myślę, że ogromną pracę przed pierwszym spotkaniem z nami wykonali nasi twórcy, czyli Kasia Szyngiera, reżyserka, Marcin Napiórkowski, autor piosenek, muzyki, części muzyki, autor pomysłu w ogóle i Mirosław Wlekły, który nas wspierał, jest dziennikarzem i też wspierał cały projekt od strony merytorycznej, ale no i też z konsultacji. I oni wykonali ogromną pracę. No i oczywiście przede wszystkim autor naszej muzyki, czyli słynny Andrzej Mikosz Weber, część duetu Łony i Webera. I oni wykonali ogromną pracę przez prawie dwa lata przed pierwszą próbą, kiedy zbierali materiał, zastanawiali się, na czym skupić tę historię, jak ona powinna przebiegać, co tam powinno być ważne, co to powinni być za bohaterowie, bo to też z tego, co wiemy, im bardzo dużo czasu zajęło zastanowienie się właściwie, kogo my powinniśmy grać. Mhm. I to trochę wyprzedzam jakieś twoje pytanie o to, jak my byliśmy dobierani do tych postaci. Właściwie one trochę chyba z tego, co zrozumieliśmy, były dobierane pod nas. Aha. Więc to jest też ciekawe. I oni z tym materiałem, który udało im się stworzyć, zgromadzić, spotkali się z nami w czerwcu i byliśmy pod ogromnym wrażeniem, bo dostaliśmy masę takich spisanych rozmów ich z ludźmi, którzy jeszcze żyją, z którymi mogli się spotkać, działaczami Solidarności, wszystkimi jakoś związanymi z tematem. I duża część muzyki, ale ona cały czas jeszcze powstawała.
Tak, do ostatniej chwili te numery powstawały, ale myślę, że na pierwszej próbie tak z 80% tego materiału dostaliśmy.
Myślę, że tak. Więc
bardzo dużo.
Kopary nam opadły i się zabraliśmy za pracę.
A powiedzcie, jaką częścią częścią tych prób były próby tylko muzyczne? Znaczy, czy to było tak, że to wszystko powstawało razem, czy mieliście próby muzyczne oddzielnie, ruchowo oddzielnie, a potem łączyliście te wszystkie elementy w jedno ciasto? Czy jak wygląda ta praca?
No powiedz, Karola, jak czujesz?
Ja czuję tak, że próby muzyczne, wokalne to była przeważająca ilość tych prób. I na tym bazowaliśmy, no bo to jest podstawa tego spektaklu. Jeśli nic nie mówimy, tylko śpiewamy, no to musimy to robić dobrze. Później osobno pojawiły się próby choreograficzne z Basią Olech, a potem nastąpił najciekawszy etap, czyli łączenie tego. Co było dosyć karkołomnym przedsięwzięciem na początku.
Ale też na którymś etapie ja jakoś skumałam, że właśnie Kasia z Marcinem, z Mirkiem, trochę pewnie też z Andrzejem, komponowali te piosenki, pisali je pod jakieś konkretne sceny, które pewnie Kasia trochę miała w głowie, więc właściwie coś, co my gramy, jest wpisane bardzo mocno w tę piosenkę i właściwie trzeba było to dobrze się tego nauczyć, dobrze to rozkminić, co, po czym, jak, dlaczego. I wchodziliśmy na scenę i właściwie trochę, duża część była jasna. Chyba niewiele było takich piosenek, w których coś trzeba było zupełnie...
Tak, tam były raczej proste komunikaty, co ma być w danej scenie, jak ta scena ma wyglądać, jaki klimat, jakie emocje ma ze sobą nieść.
Więc dostaliśmy jakiś taki duży już, dużą część stworzoną tego, co...
Tak, no i ta muzyka, bardzo różnorodne, różne gatunki rapu, które się tam pojawiały, których się też uczyliśmy.
No właśnie, bo ja nie wspomniałam o Patryku, no właśnie, czyli Boberze, który z nami przeprowadzał warsztaty raperskie przed całym rozpoczęciem procesu prób i to też było bardzo ciekawe, ale to może w jakimś...
No to jest bardzo ciekawe, więc ja bym na twoim miejscu właśnie kontynuował.
Tak, dobra, znaczy... no to kontynuuję. To nie wiem, Karol, kiedy były te warsztaty? One były, zanim zaczęliśmy próby na pewno.
Wiosna, tak.
Wiosną.
Wiosenny czas.
I to było super ciekawe, ponieważ ani Patryk czegoś takiego nie robił i trochę nie wiedział, jak się zabrać do tego, jak kogoś nauczyć rapować. My kompletnie nie wiedzieliśmy, też forma nam zupełnie obca. Jakoś się spotkaliśmy, on próbował tak myślę na jakiegoś swoje wyczucie, jak to mniej więcej nam pokazać. Gdzieś tam się spotkaliśmy w połowie drogi, to było szalenie ciekawe i okazuje się, że właściwie jemu się chyba udało.
Udało, nas, tak. Kiedy ja słuchałam niedawno takich początkowych moich nagrań, to widzę, że ta praca została wykonana i faktycznie te próby i te warsztaty polegały też nie na tym, jak rapować, bo każdy w swoim czasie to jakoś załapał, ale co robić, kiedy się wysypujemy? I jak się ratować? Więc dostaliśmy Patryka, który jest mistrzem freestylu, który próbował nam jakoś to przekazać, próbował to redagować. Ja pamiętam z tych warsztatów, że w którymś momencie zaczęliśmy rapować Ptasie Radio z nim. I to było niesamowite.
Znaczy, na tyle to się udało, że ja przyznam szczerze, jako że miałem miejsce na balkonie i z niego nie widziałem wszystkiego, to przez cały spektakl stałem, ale to mi zrobiło jeszcze dobry vibe, bo miałem takie poczucie, jakbym był po prostu na dobrym hip-hopowym koncercie, więc taki vibe się niesie. Ale jest jeden tytuł, o którym też należy wspomnieć i który tutaj teatr sam przywołuje na stronie, to znaczy Hamilton. To znaczy, jak szybko ten temat Hamiltona się pojawił, bo mam wrażenie, że gdzieś od samego początku ten broadwayowski hit nad wami wisiał.
No to on się pojawił właściwie, no tak, tak jak mówisz, na samym początku, ponieważ sama idea powstania tego spektaklu i ona powstała w głowie chyba dyrektora właściwie. Nie wiem, kto rzucił. Dobra, nie będę tutaj...
Czy Marcin Napiórkowski w rozmowie z dyrektorem rzucił w ramach żartu, że zróbmy teraz polskiego Hamiltona. No i to tak zawisło. I
właściwie Marcin powiedział, to musiałoby być o Solidarności. I wszyscy najpierw, nie, w ogóle daj spokój z tego, co tam Kasia mówiła, a potem właściwie, czemu nie, może tak, to ma sens, okej, dobra, róbmy to. To jakoś tak.
No. Tak, no i oglądaliśmy oczywiście wspólnie Hamiltona. Ja znałam wcześniej ten musical. I początkowo mam wrażenie, że wracaliśmy do Hamiltona na zasadzie, no to może zróbmy w tym klimacie scenę podobnym do Hamiltona, ale...
Że na przykład w Hamiltonie to było to był ten element jakiejś fabuły.
Tak, nawiążmy do tego, ale w którymś momencie chyba się wycofaliśmy z tego, bo jednak jesteśmy w Polsce, tu jest zupełnie inna kultura muzyczna, też hip-hopowa i mam wrażenie, że z czasem po prostu rezygnowaliśmy z tego i szukaliśmy swojej drogi i swojego języka teatralnego.
takie pytanie, nad którym się zastanawiałem, czy każda aktorka marzy o tym, żeby zagrać w musicalu?
Ja tak, na pewno, ale ja już nie. Kilku zagrałam, więc to było akurat zawsze moje marzenie, bo chciałam być wokalistką też na równi z byciem aktorką, więc tak.
Ja nie. I nawet to jest taka anegdota, ja chyba tego nigdy nie mówiłam wcześniej, że kiedy zawisło ogłoszenie o castingu wewnętrznym w naszym teatrze, to ja tak przeszłam obok i patrzę Weber i od razu pomyślałam, że to jest Andrew Lloyd Webber. Machnęłam ręką, mówię, dobra, nie interesuje mnie to. I potem w rozmowie z kimś takie, Łona i Webber. Takie, stop. Jak to Łona i Webber u nas w teatrze? I wtedy już wiedziałam, że tak, że muszę w tym być. I o musicalu nie marzyłam, ale o rapowanym musicalu teraz już marzę zawsze i polecam.
Nie, no to było w ogóle super też doświadczenie zmierzenia się właśnie z rapowaniem na scenie, bo mi się wydawało, ja już naprawdę długo śpiewam i też skończyłam specjalizację wokalno-aktorską i wydawało mi się, że trochę nie ma dla mnie wyzwań muzycznych na scenie, że ja to wszystko jakoś jestem w stanie zrobić jakoś tam, okej. A tutaj nagle się okazało, że to nie jest takie proste, że to naprawdę wymaga specyficznego rodzaju skupienia, trochę pracy. I to było jakoś super, takie mobilizujące w tym spektaklu, takie zmierzenie się z tym.
A powiedzcie mi, bo tak, to jest jedno wyzwanie, a drugim wyzwaniem było zagranie postaci, które naprawdę istniały. Powiedzcie mi o tej pracy, o tej części budowania roli. Czy to jest trudniej, czy to jest łatwiej? Czy gdzieś miałyście miejsce i przestrzeń na to, żeby rzeczywiście o tych postaciach się dużo dowiedzieć? Albo w twoim przypadku, Karolina Kazoń, jest taka możliwość, żeby się spotkać? Jak wyglądała ta praca nad postacią, która naprawdę istnieje albo istniała?
No ja, moja praca się zaczęła, ja mogę tu bardzo długo na ten temat mówić, więc musicie mi przerwać chyba w którymś
momencie. Musisz zacząć może od tego, Karolina, kogo grasz?
Ja gram Danutę Wałęsę. I moja w ogóle historia z tą postacią zaczęła się w ten sposób, że w trakcie pandemii w 2020 roku zaczęłam oglądać przypadkowo na moim telefonie komórkowym malutkim monodram Krystyny Jandy, Danuta W., i nie mogłam od niego oderwać oczu, uszu. Absolutnie mnie zachwycił. Dooglądałam go do końca na komórce i potem czytając książkę, już przygotowując się do zagrania tej postaci, słyszałam cały czas Krystynę Jandę w uchu. I chyba może dzięki temu jeszcze bardziej mi się spodobała ta książka.
W sensie biografię.
Biografię, tak, która była spisana przez bodajże Tomasza Adamowicza. Albo Piotra Adamowicza, przepraszam. W każdym razie pana Adamowicza, biografię Danuty. I ona mnie zachwyciła zupełnie. Jakoś ta postać, tak myślę, nietypowo wyemancypowana zupełnie kobieta. Zachwyciła mnie zupełnie i pochłonęła jej biografia, jej historia i jakaś właśnie taki proces, jaki przeszła. A moja historia mojego spotkania z kolei z panią Danutą jest taka, że ona była na spektaklu w Gdańsku na premierze, który wiem, że bardzo, bardzo jakoś ją poruszył, bardzo go przeżywała w trakcie i właściwie mówi, że powiedziała pani dyrektorce Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, że jest i na tak, i na nie i jest w niej tak strasznie dużo emocji, że trochę nie wie, co z tym zrobić. Natomiast po spektaklu ja do niej podeszłam i poprosiłam o autograf w książce i byłam przekonana, że wie, że to ja ją grałam, ale okazało się, że nie wiedziała tego do ostatniej chwili i wychodząc z bankietu jeszcze pytała dyrektora, gdzie jest ta aktorka, która ją grała. A ja z nią 3 razy rozmawiałam i właściwie byłam trochę też zdziwiona, dlaczego jakoś nie chce porozmawiać o tym, jak tutaj coś, jakie są jej przemyślenia na temat spektaklu, ale w ogóle, niestety, ponieważ miałam długie, rude włosy wtedy, i też byłam wyższa od niej, ona jakoś chyba tego nie... I żałuję do dzisiaj, że nie podeszłam do niej i nie powiedziałam, dzień dobry, grałam panią, bo myślę, że tak.
Ale miałaś świadomość, że jest na widowni?
Miałam, tak. Ona mi... Podobno, te kwiaty do mnie nigdy nie dotarły, ale podobno mi kupiła kwiaty nawet na spektakl. Przyszedł goniec z kwiatami, ale już kwiaty niestety do mnie nie dotarły. Ale to było jakoś szalenie wzruszające i tak miałam łzy w oczach, jak się o tym dowiedziałam, że Danuta przysłała kwiaty dla Danuty i A ja myślę, że jeszcze przy okazji tutaj chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, która jest bardzo ważna. Nie wiem, czy wiesz o tym, Łukaszu, że właściwie nic, żadne słowo, które pada w spektaklu, który my śpiewamy, nie jest przypadkowe, nie jest dopisane, nie jest wymyślone. Tylko na przykład to, co ja śpiewam w mowie noblowskiej, to są wszystko słowa, które Danuta zapisała w swojej biografii, albo które potem powiedziała Kasi Szyngierze w rozmowie z nią. Ja niestety nie miałam okazji z nią porozmawiać przed tymi próbami, więc to jest chyba, myślę, tym bardziej jakoś poruszające dla mnie, że ja jakoś rzeczywiście, ja miałam takie poczucie na premierze, że ja to robię dla niej, że to jakoś dla niej będzie ważne.
Karolina Kamińska.
Tak, ja gram Alinę Pienkowską.
Która nie była niestety na spektaklu.
Nie była, niestety. Był jej mąż, pan Bogdan Borusewicz. I w trakcie procesu prób, oczywiście czytaliśmy książki, oglądaliśmy filmy, rozmawialiśmy o tym, co będzie, kiedy pojawią się te osoby na widowni. Ale potem mam wrażenie, gdzieś o tym zapomniałam. I dopiero w dniu premiery, kiedy rzeczywiście usłyszeliśmy, tak, jest pani Danuta Wałęsa, jest pani Henryka Krzywonos, pan Bogdan Borusewicz, pojawiły się takie emocje, które nie pojawiły się jakby nigdy wcześniej. Jak oni zareagują? Przecież mówimy o ich życiu, mówimy o jego żonie, która zmarła 20 lat temu. I nie wiem, to było nie do opisania. Wiem, że pan Bogdan bardzo żywo reagował, na przykład w trakcie sceny naszego ślubu. Krzyknął, że to nie było wtedy. I to spotkanie, no to jest jakaś taka metafizyka.
Znaczy totalnie, mieliśmy takie poczucie, nie wiem kto to powiedział, że my jesteśmy na jakimś poziomie meta w tym spektaklu na premierze, kiedy te osoby siedziały na widowni i to jest dla mnie jakieś ciężko w ogóle do ciężko o tym mówić właściwie, jakie tam emocje się pojawiają.
A miejsce, w którym grałyście, czyli Gdańsk, tam gdzie odbyła się pierwsza premiera z dwóch premier, bo jedna w Gdańsku, druga w Krakowie, czy to też miało wpływ? To znaczy, że to jest jakby nieprzypadkowe miejsce, Gdańsk, który jest stolicą w zasadzie taką tej zmiany?
Myślę, że to jest w ogóle super pomysł, że tam się odbyła pierwsza premiera. Wprawdzie nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby poczuć tego klimatu Gdańska, stoczni, muzeum, żeby tam pójść i wczuć się w ten klimat. Natomiast mam wrażenie, widownia jak najbardziej nam tę atmosferę, ten klimat pokazała, że oni pamiętają, że te wydarzenia są im bliskie.
Że to jest jakoś o nich, że to jest jakaś ich część historii, którą oni tworzyli. Tak też a propos właśnie chciałam powiedzieć, że my w związku z tym wszystkim, co dostaliśmy w Gdańsku od widowni, przyjechaliśmy do Krakowa z takim stresem związanym z tym, jak to zostanie tutaj odebrane, bo ta publiczność, nasza widownia
co
krakowska
na to Kraków,
jest...
Tak,
tak. Tak. Mhm. Że to przecież było w Gdańsku, więc na pewno dlatego to tam tak mocno zarezonowało, a co u nas teraz?
Jestem też ciekaw waszych skojarzeń z 89 rokiem, zanim odbyła się premiera. Czy miałyście taki zestaw, jak usłyszało się, że to będzie w 89 roku, kto tam się pojawi, co tam się pojawi, jakie sceny powinny być? No bo nie macie szansy tego pamiętać, rozumiem, ale czy miałyście jakiś taki zestaw skojarzeń swoich w głowie, że to być w spektaklu powinno?
Ja miałam raczej taki podstawowy, oczywisty zestaw skojarzeń. Okrągły stół, Magdalenka, Wałęsa, tak?
Wolne wybory.
I tak naprawdę u mnie w domu ten temat się pojawiał i rozmawialiśmy oczywiście o czasach komunizmu, ale dopiero w trakcie pracy i prób moja mama się zaczęła rozgadywać. I to było niesamowite, że po prostu godzinami w nocy opowiadała, jak to u nich w zakładzie wyglądało, co oni robili, jak żyli, jak się funkcjonowało, jak funkcjonowały kobiety przede wszystkim też w tym. Bo o tym mówimy w spektaklu, o roli kobiet ogromnej, bo ja sobie nie wyobrażałam, czyli jak moja bohaterka pracowała jako pielęgniarka, wychowywała dziecko, aktywnie brała udział w działaniach Solidarności. Skąd miała na to czas? Jak to było możliwe?
No rzeczywiście, ten aspekt kobiecy jest tam bardzo mocny w tym spektaklu. Jest jednym z najsilniejszych chyba takich akcentów, które na mnie zrobiły wrażenie. A coś odkryłyście zupełnie nowego? Znaczy, oprócz tego, co Karolina Kamińska powiedziała, coś, czego nie wiedziałyście o tamtych czasach? Była jakaś niespodzianka dla was zupełna?
O, to ciekawe pytanie. Chyba... Nie, właściwie. Znaczy to, co ja zaczęłam czytać, jak zaczęliśmy próby, biografię Jacka Kuronia i ta historia opowiedziana w jego biografii była dla mnie zaskakująca i nowa na pewno. No na przykład ta jego historia dramatyczna z młodości, kiedy na jego warcie po prostu trójka dzieci się utopiła. I też to, jak wykorzystali ten motyw jego biografii nasi twórcy, też mi się wydaje jakoś bardzo interesujący. Ale to na pewno mieliśmy, jak słuchaliśmy pierwszy raz tej piosenki, to ona nas zrobiła jakieś ogromne wrażenie. Znaczy byliśmy po prostu wszyscy wcięci.
Tak, to był element biografii Kuronia, który też był dla mnie nowy i dla zupełnie zaskakujący. Tak. No i też pamiętam, jak oglądaliśmy fragmenty dokumentów, to sposób rozmowy i sposób dialogu bardzo kulturalny, z szacunkiem dla rozmówcy, to w dzisiejszych czasach no, może być trochę szokujące, jak się to
ogląda. Tak, po jednej stronie robotnicy, pracownicy stoczni, działacze, po drugiej stronie komuniści i wszyscy rozmawiają w taki sposób właściwie.
Proszę pana, dziękuję, proszę.
W naszych czasach teraz nawet niepopularny, myślę, w Sejmie, No tak, więc to było na pewno zaskakujące też.
No i powiedzieliśmy sobie chwilę temu, że Gdańsk oszalał. Wszyscy czekali, co powie Kraków. Tymczasem Kraków oszalał. Ja kupowałem sobie bilety, żeby zobaczyć spektakl jeszcze raz i już tam naprawdę jakaś resztka na balkonie została i to na luty. Powiedzcie, jak czujecie, na czym polega ten fenomen tego spektaklu? Tak ze środka.
Dużo o tym rozmawiamy. No, Karolko, co myślisz?
Ciężko to rozgryźć, tak naprawdę. Fakt, że my na scenie jesteśmy razem i jest to grupa naprawdę zdolnych ludzi, podchodzących z miłością, pasją i zaangażowaniem do tego projektu i wszyscy czują radość, wychodząc na scenę. Może to się przenosi, może widz dostaje tę wspólnotę naszą sceniczną i może jest do niej zaproszony, może się w niej odnajduje. Ale to są nasze domysły, bo nie wiem, ciężko.
Ja mam takie poczucie trochę, że on daje jakąś nadzieję widzom. I że to jest uwodzące i oni się dają właśnie temu uwieść, że coś ich tam, coś w nich tchnie nadzieję w tych bardzo takich trudnych czasach. I no jakieś zresztą niesamowite historie się po tym spektaklu dzieją. Właśnie dziadek jednego z naszych kolegów, który... taki dosyć wycofany człowiek, który lata temu był zwolennikiem Solidarności, działaczem też tam przez jakiś czas. Teraz już zupełnie skręcił w prawą stronę. Nagle po spektaklu wstał ze znakiem Solidarności, pokazywał znak Solidarności i bił brawo po prostu do takiego stopnia, że w ogóle jakoś oszalał. No i nasz kolega mówi, że potem go dopadł za kulisami i go przytulił tak jak nigdy w życiu. On pamięta, że kiedyś on się przewracał ze schodów i się z taką siłą na niego przewrócił. Więc jakieś takie się dzieją rzeczy w ogóle, że on jednoczy ludzi z prawej, z lewej strony. Nie wiem, no jest
też
to rzeczywiście jakieś...
Między pokoleniami, bo ja na spektaklu widziałem zarówno tych, którzy 89 rok pamiętają doskonale, jak i tych, którzy pamiętać go nie mają jak. I nagle się okazuje, że wszyscy się połączyli. Znaczy wszyscy sekundę po tym, jak wyszliście na scenę do ukłonów, wstali i byli tam rodzice moich znajomych, których spotkałem, ale też mój balkon, o którym wam powiedziałam, który był taki branżowy, nazwijmy to, że dużo osób związanych z teatrem i wszyscy razem podnieśliśmy się do tych braw. Poczuliśmy jakąś jedność, której nie czujemy na co dzień być może w kraju.
No i to jest piękne i myślę, że...
Być może tego potrzebujemy. Siła prostych emocji.
Właśnie to jest też ciekawe, bo ja rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy się zajmują sztukami wizualnymi i oni mówią, że to było z kolei dla nich uwodzące, że ten spektakl przemawia do jakichś bardzo pierwotnych emocji, czegoś, co jest bardzo pierwotnego w nas, że trochę nie jesteś w stanie nawet przed tym się obronić. Mhm. Coś tam się w tobie porusza, płaczesz, śmiejesz się, cieszysz i chcesz wejść na scenę.
I jeszcze niesie cię ten rytm w tym wszystkim, co myślę, że też jest nie bez znaczenia.
To jest też ciekawe, że to jest jakoś komunikatywne dla tego starszego pokolenia, bo wydawało nam się, że nie, tutaj rap, w ogóle wyjadą jakieś tłuste rapsy i nie wiem, nasi rodzice czy coś tak będą mieli.
A okazuje się, że jak najbardziej to do nich trafia, to ich otwiera i wywołuje ogromne emocje.
I trzy godziny i po prostu, nie wiem, i mój brat, który jest 8 lat ode mnie młodszy i moi rodzice w ogóle, którzy to pamiętają, po prostu zachwyceni i o co chodzi w ogóle?
Może my powinniśmy cały kraj zapisać na warsztaty z rapu. Może to będzie jakieś jednoczące.
To jest tak, no.
To jest jakaś myśl. A powiedzcie mi, bo pierwszą rzeczą, którą powiedziałem, jak skończył się spektakl, ja to chcę na płycie. Jaka jest szansa na to, że będzie
my
taka
też
płyta?
Słuchaj, cały czas dostajemy te pytania. Nie, więc ona generalnie musi powstać, tak. Jak rozmawiałam z Weberem w zeszłym tygodniu, to mówił, że trwają zaawansowane rozmowy. On potrzebuje wakacji, więc chciałby to przed wakacjami już chyba klepnąć, ale nie, no podobno też się znalazło jakieś źródło finansowania tej płyty, bo to był też jakiś duży temat. Bo jak wiesz, pewnie jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, nasz teatr, więc poszukujemy tak sponsorów, ale myślę, że to się musi wydarzyć.
Tak, to jest chyba całkiem realna propozycja i
kiedy to się wydarzy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej po prostu.
Może też nie za szybko, żeby nie zaspoilować, bo jednak to są narracje, więc pewnie dużo byśmy się dowiedzieli, ale takie małe trailery może już się mogłyby pojawiać, bo jest super trailer, który chociażby w kinie pod Baranami ciągle można zobaczyć, więc rozumiem, że jakieś takie elementy nagrywania tego już się pojawiły.
Tak, myśmy w ogóle cały ten proces twórczy, no już prób właściwie, takich preprób, polegał na tym, że myśmy nagrywali, byliśmy proszeni o nagrywanie fragmentów, całych utworów, każdy z nas właściwie. I też na tej podstawie byliśmy wybierani do jakichś tam ról konkretnych, więc tutaj myślę, że w ogóle tak, to też o tym dużo rozmawialiśmy, że casting jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze w tym spektaklu. Jakoś każdy z nas ma poczucie, że dostał jakieś zadanie, w którym się odnajduje, które jest bardzo jego. I to też temu służyły też te nagrania, które przygotowywaliśmy.
No to co? Powiedzcie teraz trochę odpoczynku, bo rozumiem, że taki set to was mocno kosztuje jednak energii. Czy nie?
No to jest ciekawe, bo z jednej strony tak, a z drugiej właśnie Antek Sztaba, który gra Aleksandra Kwaśniewskiego, cały czas to powtarzam, zszedł ze sceny po premierze i mówi, kurczę, chcę jeszcze raz, chodźcie, zagrajmy to od razu jeszcze raz, więc coś tam takiego
jest. No z jednej strony mam wrażenie, że jak jesteśmy na scenie, to nie czujemy tego zmęczenia i to po prostu płynie, my płyniemy, lecimy. Ale zmęczenie pojawia się chyba dopiero po zakończeniu setu grania. I teraz musimy tak chyba chwilę sobie
wychillować.
Co nie oznacza, że jeśli jutro mielibyśmy zagrać, no to oczywiście.
To byśmy nie zagrali, tak.
No to teraz chyba szansa najbliższa w Sylwestra.
Tuż przed Sylwestrem, tak. Tak. Trzy razy jeszcze będziemy grać w tym roku, tak, więc zapraszamy serdecznie. Chociaż nie ma już biletów, ale możesz coś zwolnić.
Można stać pod teatrem, może u koników albo gdzieś.
Właśnie, koniki się, myślę, już pojawią niebawem.
Już niebawem, też tak sądzę. No to mamy hit. Ja ten hit całym swoim serduszkiem potwierdzam. Naprawdę jest to kawał dobrego teatru i kawał dobrej muzyki. Bardzo jednoczące, bardzo łączące i jakbyście bardzo nie wierzyli w to, że w polskim teatrze rap się nie może udać, no to muszę to powiedzieć i wam wszystkim to oddać. Udał się jak najbardziej. Dwie Karoliny K., Karolina Kamińska, Karolina Kazań były moimi gośćmi w Off Radio Kraków.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.